Drodzy bracia i siostry, chciałbym mówić dzisiaj na ważny bardzo temat, jakim są atrybuty Boga, czyli Jego charakter, Jego cechy, Jego przymioty, inaczej mówiąc. Jest to, chciałbym na początku zaznaczyć, temat ogromny i tak naprawdę my jedynie bardzo skromnie sobie przybliżymy go, bo Boży charakter jest tak cudowny, tak głęboki, tak wspaniały, że żaden język do końca nie potrafi go wyrazić i Bóg jest po prostu nieskończony w swojej wspaniałości, w swojej chwale. Ale warto rozważać, jaki jest Bóg, ponieważ tak czynią psalmiści, tak czynią apostołowie i całe Słowo Boże objawia nam Boga. Więc to, co możemy przyjąć, przyswoić sobie, jest bardzo potrzebne. Tym bardziej, że jest to jedna z największych potrzeb obecnie Kościoła, żeby ludzie wierzący naprawdę znali Boga. Żeby kolejne pokolenia znały Boga, bo nieraz jest problem drugiego pokolenia, że rodzice znają Boga, poznali Go osobiście, mają doświadczenia, przeżycia, a już drugie pokolenie nie zna Boga. Tak jak było w przypadku Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu i potem był problem z tymi, którzy nie doświadczyli tego, a słyszeli tylko o tym. I apostoł Paweł w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, w wersetach 9 i 10, zachęca nas do takiego starannego poznania Boga. I ja będę korzystał dzisiaj z dwóch przekładów, to znaczy z toruńskiego przekładu Nowego Przymierza i z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I teraz przeczytam z toruńskiego przekładu Nowego Przymierza. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście zostali napełnieni dogłębnym poznaniem Jego woli w całej mądrości i w duchowym zrozumieniu, abyście chodzili w sposób godny Pana dla całkowitego przypodobania się Jemu, przynosząc owoce w każdym dobrym dziele i wzrastając w dogłębnym poznaniu Boga. Tak więc list do Kolosan, pierwszy rozdział, 9-10 werset wskazuje na potrzebę dogłębnego poznania i woli Bożej i Boga. Tam występuje słowo gnosis w pewnej formie, czyli wiedza, poznanie, z takim przedrostkiem epi, który oznacza dokładne, staranne, dogłębne poznanie. Więc chodzi o to, żeby mieć takie głębsze poznanie Boga, a także duchowe zrozumienie. Duchowe zrozumienie nie rodzi się w wyniku na przykład ukończenia seminarium teologicznego, czy przestudiowania książki z zakresu teologii systematycznej, gdzie są poukładane doktryny biblijne. Duchowe zrozumienie otrzymujemy wtedy, kiedy mamy taką dynamiczną więź z Bogiem i Bóg nam pewne rzeczy objawia ze swego słowa na miarę, jak jesteśmy blisko Niego. I to wszystko prowadzi nas do tego, że zaczynamy chodzić w sposób godny Pana, bo spotkanie człowieka z Bogiem nie pozostawia go takim, jakim był. I to, czy dalej mamy społeczność z Bogiem po spotkaniu kiedyś Boga w naszym życiu, czy dalej jesteśmy blisko Niego, będzie sprawiało, że będziemy inni. Będziemy coraz bardziej tacy Boży, nieziemscy, można powiedzieć, nie kierujący się standardami i miernikami tego świata, ale Bożymi myślami, Bożą prawdą. I będziemy w stanie podobać się Bogu, przynosząc owoce w każdym dobrym dziele i wzrastając w dogłębnym poznaniu Boga. Tak więc widzimy, że to jest zadanie dla nas, żeby coraz lepiej poznawać Boga. I teraz takie przypomnienie rzeczy prostych, które nawet powinny być zrozumiałe dla każdego dziecka. Dla każdego człowieka, jak Bóg w ogóle objawia się ludzkości? Pierwsza myśl, którą chcemy omówić. Zacznijmy od tego, że Bóg objawia się przez swoje dzieła stwórcze. Czasami martwimy się, mówimy, co będzie z tymi ludźmi z Papui Nowej Gwinei lub z jakichś odległych plemion indiańskich czy tam afrykańskich. Przecież oni nie mieli szansy poznać Boga. To nie jest tak. Każdy człowiek ma szansę poznać Boga. List do Rzymian, pierwszy rozdział od 18 do 20 wersetu wykazuje, że Bóg objawił się całej ludzkości. List do Rzymian, pierwszy rozdział od 18 do 20 wersetu. Bo gniew Boży objawiany jest z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości tych ludzi, którzy przez niesprawiedliwość powstrzymują prawdę. Dlatego, że to, co jest poznawalne u Boga, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to ukazał. Bo rzeczy Jego niewidzialne od stworzenia świata w dziełach są dostrzegalne jako wyraźnie widzialne, to jest wieczna Jego moc i boskość także są bez wymówki. Tak więc nie ma usprawiedliwienia dla człowieka, który nie uwierzył w Boga. Świadectwo, jakie Bóg daje w swoim stworzeniu, jest tak wyraźne, tak są dostrzegalne Jego atrybuty, jak wieczna Jego moc i boskość, że żaden człowiek nie może powiedzieć, że Bóg nigdy nie dał mu szansy poznania siebie. Żaden człowiek nie ma wymówki przed Bogiem. Nikt. Bo Bóg się objawił w swoich dziełach stwórczych i szczytem takiej, można powiedzieć, ignorancji zawinionej jest odrzucanie świadectwa o Bogu. Skąd może wynikać to, że tylu ludzi odrzuca świadectwo objawione w stworzeniu o Bogu? Po prostu wola. Nie chcą służyć Bogu. Nie chcą być Mu posłuszni. Dlatego odrzucają to świadectwo. Mówią, że jest za mało przekonywające. A są bez wymówki? Nie. Dowody są aż nadto przekonywające, że żaden człowiek nie ma wymówki przed Bogiem, jeśli nie wierzy. Jeśli oddaje też cześć innym Bogom niż prawdziwemu Bogu. Żaden. Bo świadectwo jest wystarczające. Tak Bóg mówi tutaj przez apostoła Pawła. I ludzie przez nieprawość, przez niesprawiedliwość powstrzymują prawdę. Dlaczego? Są sami niesprawiedliwi, sami są winni przed Bogiem, umiłowali coś złego w swoim życiu, jakieś zło moralne lub niezależność od Boga i dlatego odrzucają to jednoznaczne świadectwo Boże. I są winni moralnie przed Bogiem. Żaden człowiek na ziemi nie jest poszkodowany przez Boga. Każdy jest winny, jeśli odrzuca Jego świadectwo objawione w stworzeniu. To jest pierwsze świadectwo. Księga stworzenia, można tak nazwać. Drugie świadectwo to jest świadectwo natchnionego Słowa Bożego Biblii. Ewangelii według Mateusza, w 19 rozdziale, w wersecie 4, tu przytoczę według współcześnionej Biblii Gdańskiej, Mateusza 19, rozdział, werset 4, Pan Jezus wskazuje na świadectwo Słowa Bożego. A On im odpowiedział, nie czytaliście, że Ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? Pan Jezus odwołuje się w dyskusji na temat rozwodu i ponownego małżeństwa z faryzeuszami do Słowa Bożego jako najwyższego autorytetu. Czy nie czytaliście? Bóg na początku stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę. I potwierdza dosłowne rozumienie Księgi Rodzaju, że to nie jest tak, że Adam i Ewa to jakieś grupy ludzi, że to jakaś symbolika. Nie. Byli pierwsi ludzie, konkretnie Adam i Ewa, stworzeni bezpośrednio przez Boga. I Pan Jezus podaje to jako fakt. I On wie, co mówi, bo On przyszedł z nieba. On wie, co mówi, bo On istniał już wtedy, kiedy Bóg stwarzał Adama i Ewę, nawet przed wszelkim stworzeniem. Istniał od wieczności. Więc widzimy, że to odwołuje się do tego, co ludzie czytali, do Księgi Rodzaju konkretnie w Starym Testamencie. A w swojej modlitwie arcykapłańskiej, kiedy jeszcze nie było Nowego Testamentu ułożonego, w 17 rozdziale, w wersecie 17, Pan Jezus się modli w ten sposób. Ewangelia według Jana, 17 rozdział, werset 17. Uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje Słowo jest prawdą. Także Słowo Boże, wówczas Stary Testament, bo tylko taki był, Pan Jezus ogłasza jako prawdę. I mówi, że ona uświęca, ona uszlachetnia, zmienia życie człowieka. Także poznajemy Boga przez Jego dzieła stwórcze, przez Księgę Stworzenia, przez Jego Księgę w dużej mierze, Biblię, Słowo Boże. I tu właśnie zachęcam, żebyśmy jak najczęściej robili użytek ze Słowa Bożego, bo obecnie jest tendencja wypierania Słowo Boże przez filmiki na YouTube, przez różnego rodzaju inne atrakcje. Ja nie mówię, ja sam korzystam z dobrych programów w internecie, ale Biblia musi być na pierwszym miejscu. I wszelka służba, wszelkie kazania, wszelkie wykłady muszą być oceniane w świetle tego, a nie odwrotnie. Jeżeli kaznodzieja na dowód jakiejś tezy w takiej trudnej sprawie przytacza tylko jeden werset, nie omawia całości nauczania Słowa Bożego, to on chce sam zabłysnąć swoim autorytetem, a nie chce pokazać, co mówi całe Słowo Boże na dany temat. Co mówi Pan Jezus, co mówią apostołowie. A teraz mamy takich kaznodziejów, którzy samym swoim autorytetem osobowości tylko jeden werset przytoczą i myślą, że to już wystarczy, bo oni się cieszą takim autorytetem. To tak nie może być. To trzeba wszystko udokumentować Słowem Bożym, bo słowo ludzkie jest niewiele warte. Warte jest Słowo Boże. Ono jest żywe i wywiera moc, jak mówi list do Hebrajczyków. I Bóg najpełniej objawił się z kolei przez Słowo wcielone. Kto to jest? Co to jest to Słowo wcielone? To jest Jego Syn, Jezus Chrystus, nasz Pan. Odwieczne Słowo, które objawiło się. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, w wersecie 18, możemy przeczytać. I tu jest różnica w rękopisach, ale myśl jest główna podobna. Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, w Biblii Warszawskiej jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Boga Ojca nikt nigdy nie widział, ale przyszedł na ziemię Jego jedyny Syn, zrodzony przed wszystkimi wiekami, który jest Ojcem od wieczności, który odzwierciedla Jego charakter i pokazał, jaki jest tak naprawdę Ojciec. I On najlepiej nam o Nim opowiedział. On najlepiej nam Go objawił. On najlepiej Go nam przybliżył. Nikt wcześniej tak blisko nie pokazał Boga jak Chrystus. I to nie tylko w tym, co mówił, ale w swoim charakterze i w swoim traktowaniu innych osób. I swojej nauce oczywiście. I teraz zobaczmy do 14 rozdziału Ewangelii Jana, 6 do 11 wersetu, żeby się przekonać, jak bardzo Chrystus objawia nam Ojca. Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Biblia Tysiąclecia jeszcze dobitniej to oddaje, katolicka, bo mówi: nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dalej czytamy: gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz Go znacie i widzieliście Go. Powiedział do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, przynajmniej z powodu samych dzieł. Wierzcie mi. Tak więc Chrystus mówi, że objawia nam Ojca, nie dlatego, że On jest Ojcem. On jest jedynym Synem Ojca, ale On ma charakter taki jak Ojciec. Kto patrzy na Chrystusa, obserwuje Jego dzieła, obserwuje Jego zachowanie, podejście do ludzi, ten poznaje w gruncie rzeczy, jaki jest Bóg Ojciec. I Bóg Ojciec przez Niego dokonywał tych dzieł i Bóg Ojciec jest z Nim blisko związany. Między nimi jest niezwykła relacja. Także Chrystus przy pewnej okazji powiedział, że nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Ewangelia według Mateusza, 11 rozdział, 27 werset. Tak więc to jest niezwykła sprawa, ta szczególna więź Ojca z Synem i przed Chrystusem nikt tak nie objawił Boga jak sam Syn, bo sam Syn jest ucieleśnieniem atrybutów Boga, Ojca. Tak więc powiedzieliśmy już sobie, że poznajemy Boga przez Księgę Stworzenia, przez Księgę spisaną, Biblię, tak, Słowo Boże spisane, i przez Słowo wcielone, Syna Bożego. Boga, czwarty sposób, możemy też poznać osobiście, nawiązując z Nim taką serdeczną, osobistą więź za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Niezbędny do tego jest radykalny zwrot ku Bogu, zwany nawróceniem, zmiana myślenia i postępowania. I wtedy coraz lepiej taki wierzący człowiek powinien poznawać Boga, doświadczać Jego ingerencji, prowadzenia w swoim życiu, mieć też przygody z Bogiem, takie Boże prowadzenie, wysłuchane modlitwy, doświadczanie Bożych dzieł w swoim życiu. I w ten sposób poznajemy Boga osobiście, z tego jak nas traktuje i jakie mamy z Nim przeżycia, z doświadczenia poznajemy Boga, poznajemy serce Boga i nikt nam nie wciśnie, jaki jest Bóg, bo znamy Boga i z Jego słowa, i z przeżycia z Bogiem. I po prostu jeśli ktoś będzie nam przedstawiał jakiś inny obraz Boga, to nie uwierzymy, bo znamy Boga, jaki jest. I to jest bardzo ważne, żeby osobiście znać Boga. I to jest dość poważny problem, ponieważ obecnie w kościołach nawet ewangelicznych są ludzie i nawet pastorzy, nawet starsi, którzy nie znają Boga osobiście. Są religijnymi ludźmi, którzy są nawet gorliwi dla Boga, swoją ambicją jakoś przekonali do siebie innych, ale ich postawa, ich zachowanie, stosunek do innych ludzi, do członków zboru pokazuje, że ci ludzie nie znają Boga. Bo inaczej by się zachowali, gdyby Boga znali. Postępowaliby w sposób chrystusowy, w sposób Boży, a niestety my jako ludzie nie zawsze potrafimy ocenić kogoś i nie badamy serc. I czasami może ktoś przejść wszystkie szczeble w kościele, zostać członkiem, otrzymać nawet jakąś służbę w kościele, zostać nawet pastorem, a tak naprawdę nie mieć prawdziwej relacji z Bogiem. I Pan Jezus mówił o pewnych ludziach, że powie im: nigdy was nie znałem. I to będą ludzie, którzy w Jego imieniu czynili wiele cudów, wypędzali demony, w Jego imieniu prorokowali. Ewangelia według Mateusza, 7 rozdział, od 21 do 23 wersetu. Pan Jezus nie mówi: ja was kiedyś znałem i przestałem was znać. On mówi: nigdy was nie znałem. Nie w tym sensie, że nie wiedział o nich, on wiedział o nich, tylko znać w sensie biblijnym to w niektórych kontekstach mieć osobistą, bliską więź. I w przypadku Boga i Pana Jezusa, jeżeli mówią, że kogoś znają, to nie chodzi o to, że mają wiedzę o kimś, tylko oni uznają tego człowieka za swojego. Tak jak mówi drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział: zna Pan tych, którzy są Jego. Czyli są ludzie, którzy nawet wiele czynią w chrześcijaństwie w imieniu Boga, w imieniu Pana Jezusa, nawet są bardzo aktywni, niesamowicie aktywni, albo mają jakieś stanowiska, a Pan Jezus w dniu sądu ostatecznego powie: ja was nigdy nie znałem. Bo tak naprawdę oni nawet mogli się modlić i rzeczywiście to robili. Ale Pan Jezus nie uznawał ich nigdy za swoich uczniów. I to jest dość bolesne. I to jest prawda. I dlatego bardzo ważne jest, żeby lud Boży znał tak swojego Boga, jak Księga Jeremiasza zapowiadała o Nowym Przymierzu w 31 rozdziale, werset 34, a nawet końcówka 33: i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali. Od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Także lud Boży ma znać swego Boga. Dlatego też chcemy mówić o tym Bogu, jak wspaniały jest, jak wzniosły jest, jak cudowny jest. Czyli powiedzieliśmy sobie, na razie zbudowaliśmy taki fundament, jak Bóg objawia się ludzkości. Przez Księgę Stworzenia, Księgę Natchnioną Biblię, przez Słowo Wcielone Syna swego i przez osobistą więź z Bogiem objawia się człowiekowi. A teraz przejdźmy do właściwego tematu: przymioty lub atrybuty Boże. Zacznijmy od takiej z pozoru oczywistej rzeczy, że Bóg jest duchem. Dlatego też wielbienie Go powinno łączyć ludzkiego ducha z boskim duchem. O tym Pan Jezus powiedział Samarytance w 4 rozdziale, wersecie 24 Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 4 rozdział, werset 24. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Tak więc widzimy, że Bóg jest duchem, osobą duchową. Mowa tu jest oczywiście o Bogu Ojcu, że nie jest ciałem, nie jest fizyczną osobą, nie jest w żaden sposób ograniczony przez przestrzeń jakąkolwiek. Nie można go zamknąć w pudełku, jak to się mówi popularnie, ograniczyć żadną przestrzenią. Co więcej, Bóg jest nieśmiertelny i niewidzialny w swojej boskiej istocie. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 16, zawiera tę cudowną prawdę, że Bóg jest i nieśmiertelny, absolutnie nieśmiertelny i niewidzialny. Śmieszne są te ludzkie starania, żeby Boga zrzucić z tronu. Coraz bardziej będą widoczne w czasach ostatecznych, ale niedoczekanie tych wszystkich przeciwników Pana Boga. Pierwszy list do Tymoteusza 6,16. Jedyny mający nieśmiertelność, który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, któremu cześć i moc wieczna. Amen. znowu mowa o Bogu, że jest nieśmiertelny, niewidzialny w swej boskiej istocie. I to wymaga wiary, drodzy, w nieoglądaną ludzkim umysłem rzeczywistość, ludzkim wzrokiem. Bez takiej wiary nie można podobać się Bogu, wiary w rzeczy niewidzialne, ale istniejące. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 6, zawiera cenną myśl, a bez wiary nie można spodobać się Bogu. Ten bowiem, kto zbliża się do Boga, musi uwierzyć, że On jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Kiedyś miałem dyskusję z jednym tak zwanym postępowym katolikiem, który w świetle niektórych nauk modernistycznych księży, teologów, doszedł do tego, że ateista, jeśli jest przyzwoitym człowiekiem, może być zbawiony, bo ma ducha Ewangelii, chociaż nie wierzy. Czegoś takiego w Słowie Bożym nie ma. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Nie ma takiej możliwości. Nie będzie ateistów zbawionych, natomiast w piekle na pewno nie będzie ateistów. Oni już wtedy uwierzą, że jest Bóg, ale będzie za późno. To jest tragiczne. Oczywiście mam nadzieję, że zrozumiałeś to, co powiedziałem. To nie znaczy, że ateiści nie trafią do piekła. Trafią tam, ale dopiero wtedy przestaną być ateistami. Uwierzą w Boga, ale będzie za późno. O taką wiarę, drodzy, można prosić Boga i Pana Jezusa, żebyśmy mieli wiarę prawdziwą, i wiara też jest darem. Nie ma tutaj czasu, ale jest szereg tekstów w Nowym Testamencie, które mówią, że wiara też jest darem. Dlatego możemy prosić, apostołowie poprosili Pana Jezusa, w Łukasza, czytamy, Łukasza 17,5, i powiedzieli apostołowie do Pana: dodaj nam wiary. Inne przekłady mówią: przydaj nam wiary. Także możemy prosić o taką wiarę i można ją też budować przez słuchanie Słowa Bożego. List do Rzymian, 10 rozdział, werset 17 wskazuje, że właśnie Słowo Boże najbardziej buduje naszą wiarę. Rzymian 10,17. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Tak więc korzystając ze Słowa Bożego regularnie, nie tak rutynowo, nie tak schematycznie, żeby tylko coś zaliczyć, ale żeby naprawdę nakarmić naszego ducha, żeby naprawdę zbliżyć się do Boga, dowiedzieć się czegoś, co nas zmieni na lepsze, wtedy rzeczywiście nasza wiara rośnie. I to jest najzdrowszy pokarm duchowy. Ja na przykład tłumaczę książki z języka angielskiego, chrześcijańskie. Robię korekty, czasopis chrześcijańskich, artykułów, książek. I są dobre książki chrześcijańskie, ale żadna z nich, nawet najlepsza, nie równa się z czystym, szczerym Słowem Bożym. O tym pamiętajmy. To jest najzdrowszy pokarm dla naszego ducha. Powiedzmy sobie więcej o Bogu. Bóg jest samoistny, to znaczy, że On jest źródłem życia. W Ewangelii Jana, 5 rozdział, werset 26, czytamy o Bogu coś właśnie niezwykłego. Jana 5, 26. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie. Czyli Ojciec ma życie sam w sobie, jest samoistny. I tutaj w psalmie 36 potwierdzono nam w wersecie 10, że Bóg jest źródłem życia. Psalm 36, werset 10, czytamy tutaj, w niektórych przekładach jest to werset 9. U Ciebie bowiem jest źródło życia, w Twojej światłości ujrzymy światłość. Bóg jest źródłem życia, On jest samoistny. Dlatego, drodzy bracia i siostry, trzymajmy się blisko źródła życia. To w Bogu przez Chrystusa mamy życie wieczne i nikt ani nic nie odłączy nas od Niego, jeśli przy Nim trwamy. To Bóg jest źródłem życia i Jego się trzymajmy. Dalej, Bóg jest samowystarczalny. List do Rzymian, 11 rozdział, werset 35 wskazuje, że to nie jest tak, że Bogu możemy coś szczególnego dać. Rzymian, 11 rozdział, werset 35. Albo kto dał mu najpierw coś i zostanie mu za to oddane w zamian? No właśnie, kto dał Bogu coś, co zasługiwałoby na wzajemność czy na rewanż? Psalm 50, werset 12, Bóg mówi: gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. Do Boga należą wszelkie bogactwa nieba i ziemi. I tutaj nie ma tak, że Bogu coś tam szczególnego dajemy. Nasza pobożność i nasze dobre czyny przede wszystkim są pożyteczne dla nas i dla bliźnich. Pamiętajmy o tym. Przede wszystkim pożytek z naszych dobrych uczynków mają ludzie. List do Tytusa, 3:8-14. Tytusa, 3:8-14 werset. Godne zaufanie jest to słowo i chcę, abyś o tym stanowczo twierdził, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, troszczyli się o przodowanie w dobrych czynach. Te sprawy są dobre i pożyteczne dla ludzi. I werset 14, w liście do Tytusa w 3 rozdziale. Niech i nasi uczą się przodować w dobrych dziełach, aby wobec koniecznych potrzeb nie byli bezowocni. Tak więc to nie jest tak, że Bogu wyświadczamy jakąś grzeczność, jakąś łaskę Bogu okazujemy. Jesteśmy wręcz nazwani nieużytecznymi sługami, bo robimy po prostu to, co do nas należy. Ewangelii według Łukasza, 17 rozdziale, wersecie 10, Pan Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, gdyż to, co było naszą powinnością, uczyniliśmy. Tak więc Bóg samowystarczalny ceni naszą służbę. Nie jest niesprawiedliwy, żeby zapomniał o naszych dziełach, które czynimy dla Jego chwały, ale pamiętajmy, że nie robimy Mu jakiejś łaski, nie wyświadczamy Mu jakiejś grzeczności. Po prostu On nawet bez naszych dobrych czynów sobie poradzi. On po prostu jest samowystarczalny. Niemniej zaprzęga nas do swojej służby i angażuje nas, ponieważ chce, żeby to było też dla nas pożyteczne, żeby to przyczyniało się też dla Jego chwały. Zobaczmy, że tak wiele Bóg mógłby dokonać rzeczy sam, a jednak zachęca nas w swoim słowie do modlitwy, w intencji innych osób, do głoszenia Ewangelii, posługuje się nami. Niemniej pamiętajmy, że to nie jest tak, że my coś szczególnego dajemy Bogu, że bez nas to On sobie nie poradzi. Nie, to dla naszego pożytku jest ta służba też, żebyśmy my angażowali się w dzieła Boże. Przejdźmy dalej. Bóg jest niezmienny. To jest cudowna Jego cecha, że jest niezmienny. W Księdze Malachiasza w 3 rozdziale, w wersecie 6 powiedziano nam o tej cesze Boga w kontekście Izraela. Księga Malachiasza potwierdza to, że Bóg troszczy się o Izrael. Gdyż ja, Pan, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni. 3 rozdział, werset 6 Malachiasza. Ja, Pan, nie zmieniam się. I dlatego nie doprowadził do wyniszczenia Jakuba, Izraela, swego narodu całkowitego. Dopuścił na niego różne nieszczęścia, ale nigdy nie zdołał nikt wykorzenić tego ludu. Chociaż Izrael miał tylu przeciwników, co jest też dowodem na istnienie Boga. Że Bóg ma swój lud i nie pozwoli go wykorzenić. I ten lud przetrwał najgorsze uciski. I Bóg jest niezmienny. Ma miłość do swego ludu, nawet jak ten lud nie zawsze go kocha. List Jakuba, 1 rozdział, werset 17. Cudownie z astronomii podaje przykład, żeby zilustrować niezmienność Twórcy. Jakuba 1:17. Wszelki dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Świateł, u którego nie istnieje zmienność lub cień poruszenia. I w przypisie podano w tym przekładzie toruńskim, że jest to myśl odwołująca się do zmienności zjawisk astronomicznych. U Boga nie ma czegoś takiego, On jest niezmienny. Czego się z tego uczymy? To znaczy, drodzy bracia, drogie siostry, że możemy oprzeć się całkowicie na Bogu, na Jego obietnicach, jak na niewzruszonej, wiecznej skale. Na tym świecie nie ma nic pewnego, dlatego nie pokładajmy ufności w naszym koncie bankowym, w naszej pracy, w czymkolwiek. Sami się przekonaliśmy w marcu, jak nagle wszystko stanęło. I różne ciężkie rzeczy mogą nas jeszcze czekać, ale w Bogu jest jedyna skała. Jest niezmienny i pewny. Jedyna pewna rzecz w tym świecie to Bóg. Kiedyś jedna osoba napisała, niech nic cię nie przeraża, niech nic cię nie trapi, I tam była taka myśl, że wszystko przemija, a Bóg pozostaje taki sam. Że cierpliwa wytrwałość dopełni wszystkiego. Ktokolwiek ma Boga, ten ma wszystko. I taka jest prawda. W negatywnym ujęciu jest to na Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie napisane. Kto traci Boga, ten traci wszystko. Ale nie umieją tak zachęcić, nie? Napisali negatywnie. Kto traci Boga, traci wszystko. A to powinni raczej pozytywnie napisać, że kto ma Boga, ten ma wszystko. Tak. Także taki jest cudowny Bóg. A Bóg jest też wszechobecny, nasz Stwórca, i Księga Jeremiasza o tym mówi, że jest wszechobecny. To trudno zrozumieć, bo każdy z nas jest ograniczony przestrzenią i do jednego miejsca. Jeremiasza 23 rozdział, werset 24, zobaczmy. Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie widział, mówi Pan? Czy nie wypełniam nieba i ziemi, mówi Pan? No właśnie, czy może się kto schować w ukryciu? Czy Bóg nie wypełnia nieba i ziemi? Czyż nie jest jednocześnie w niebie i na ziemi, jest wszędzie? Psalm 139, werset 8 pokazuje tę wszechobecność naszego Stwórcy. Jeśli wstąpię do niebios, Ty tam jesteś. Jeśli przygotuję sobie posłanie w Szeolu, czyli w krainie umarłych, tak, oto Ty i tam jesteś. Gdziekolwiek byśmy się nie udali, wszędzie będzie Bóg. Apostoł Paweł w mowie na Areopagu powiedział, że nie jest On daleko od każdego z nas. Więc nigdy i nigdzie nie jesteśmy poza zasięgiem wzroku Bożego i Bożej obecności. Chroni nas to po pierwsze przed grzeszeniem. Bo jaki sens jest grzeszyć, jeżeli Bóg jest obok nas i to widzi wszystko? Jaki sens? Nie ma sensu grzeszyć. Jedyne, co ma sens, to bojaźń Boża. Naprawdę taka głęboka cześć, szacunek dla Stwórcy, żeby nie lekceważyć Go, żeby Go uwielbiać swoim życiem. Bo skoro On jest tu obok mnie, to dlaczego ja miałbym grzeszyć? Nie ma sensu, bo On to wszystko widzi i On to rejestruje. Dlatego grzech nie ma sensu. Zwłaszcza świadome grzeszenie. Nie ma sensu. Bóg to wszystko widzi, On jest tu obecny. Druga rzecz... Świadomość Bożej Wszechobecności chroni nas przed zwątpieniem w dostępność Jego pomocy. To znaczy, nie sądźmy, że możemy znaleźć się w takim położeniu, nawet jak przyjdą straszliwe wydarzenia, że Bóg o tym nie wie. Bóg jest jak najbardziej aktywny ciągle i wszystko rejestruje, jest wszędzie obecny. I dlatego w Psalmie 46 napisano na początku, w niektórych Bibliach jest to werset pierwszy, w niektórych drugi. Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. A w tekście hebrajskim jest taka myśl, że jakby pomocą łatwą do znalezienia. Taką przystępną. Więc widzimy, że wszechobecność gwarantuje nam, że Bóg wszędzie jest z nami. Gdziekolwiek byśmy nie byli, cokolwiek by na nas nie przyszło. Nie musimy się obawiać. Możemy zachować pokój i wzywać Go. Dalej, Bóg jest wieczny i jest w wieczności, to znaczy znajduje się poza czasem. Trudno nam to zrozumieć. Bóg rejestruje czas, On wie, co się dzieje w czasie, ale sam jest poza czasem, jest w wieczności. I w Psalmie 90 właśnie wyrażono w cudownych słowach, że Bóg istnieje od wieczności. Zanim cokolwiek powstało na świecie. Psalm 90, werset 2. Zanim zostały zrodzone góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś Bogiem. Cudowne słowa i można je jeszcze dopełnić pierwszym listem do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 17, gdzie Bóg jest nazwany Królem Wieków. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu, mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Co to znaczy dla nas, że Bóg jest wieczny i jest w wieczności? Znaczy to tyle, że nasze zbawienie wywodzi się z wieczności, nie jest zależne od zmiennych okoliczności losu czy warunków życia, albo też nastrojów. Jest pewne i stabilne. A jacy my jesteśmy? Jesteśmy słabi, czasami mamy zmienne nastroje, bywamy niestali, niekonsekwentni, Dlatego co możemy najlepiej zrobić? Uchwycić się wiecznego Boga, stałego Boga w swojej miłości, w swojej wierności. I On jest w stanie, kiedy my coraz bardziej jednoczymy się z Nim, uczynić nas stałymi. Bo On jest stały, On jest niezmienny. Jeśli my się z Nim coraz bardziej jednoczymy, stajemy się też coraz bardziej stali. Jako Stwórca Bóg nie jest częścią Wszechświata ani stworzenia. Nieskończenie przewyższa wszystko, co jest stworzone. Jest taka od dawna herezja, która się nazywa panteizmem. Pan to znaczy wszystko z greki, a teos Bóg. Czyli twierdzi się, że wszystko jest Bogiem. Właściwie ten cały Wszechświat jest Bogiem stworzony. To nieprawda. Bóg jest ponad Wszechświatem, ponad stworzeniem. Nie jest częścią świata ani stworzenia. I tutaj Księga Izajasza zawiera cudowne słowa w 40 rozdziale, w wersetach 25 i 26. Do kogo więc mnie przyrównacie, abym był do Niego podobny, mówi Święty? Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa, według ogromu Jego siły i wielkiej potęgi, także ani jedna z nich nie zginie. Tu jest mowa o zastępach gwiazd. Uczeni wiedzą już, że we wszechświecie są miliardy galaktyk, w których są miliardy gwiazd. I Bóg je wszystkie jakby ma na swoje rozkazy. I każdą z nich zna po imieniu, każdą gwiazdę nazwał. Jak potężny jest to Bóg. Jak potężną ma moc. On jest ponad tym wszystkim i On nad tym panuje. Uczy to nas niewątpliwie pokory i bojaźni Bożej. Do tak potężnego Stwórcy, który jest ponad wszelkim stworzeniem, trzeba przystępować z należytą czcią, co nie wyklucza też radości. Pierwszy Kościół jest dla nas wzorem. W ogóle warto analizować Nowy Testament pod kątem tego, jaki był pierwszy Kościół, żeby mieć właściwe zrozumienie, jacy my powinniśmy być jako chrześcijanie dzisiaj. I można spotkać w chrześcijaństwie dzisiaj zbory bardzo smutne, bardzo takie sztywne, bardzo skostniałe, gdzie jest nawet głoszone takie suche Słowo Boże, nawet ja bym nie nazwał tego Słowem Bożym, no takie kazania są głoszone bardzo suche, gdzie bez ducha, ludzie po prostu tam śpią. A druga skrajność to są takie kościoły czy zbory, gdzie są bardzo rozrywkowe, gdzie są jakieś tańce, zabawa, muzyka jak z jakiegoś festiwalu Sanremo czy z dyskoteki, a nie jakaś taka rozsądna chrześcijańska uwielbiająca Boga. I do tych skrajności odnieśmy się, jak powinniśmy wielbić Boga. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 43 i 46 werset. Czytamy, i każdą duszę ogarniała bojaźń, a przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów. Czyli co, bojaźń Boża była w pierwszym kościele? Była, prawda? Ale zobaczmy, czy była radość? Zobaczmy 46 werset. I codziennie też trwali niezłomnie i jednomyślnie w świątyni, łamiąc także chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. Czyli widzimy, że była i bojaźń, i wielka radość. Jedno nie wyklucza drugiego. Taki głęboki szacunek dla Boga, wielkie oddanie dla Boga, nie wyklucza radości. Bo właśnie kiedy tak naprawdę właściwie czcimy Boga i widzimy Jego aprobatę, że nam błogosławi, że przyjmuje nasze wielbienie, to jest wielka radość. Cieszymy się, że możemy uwielbiać Boga, który nam błogosławi. Także musimy się odnieść do tych skrajności, jakie są dzisiaj w chrześcijaństwie, z dezaprobatą. I chrześcijaństwo takie ponure, gdzie nie ma w tym radości, jest niewłaściwe i takie frywolne, gdzie nie ma bojaźni Bożej, jest też drugą skrajnością. Zdrowe podejście to jest tam, gdzie jest i bojaźń Boża, i jednocześnie radość. Te dwie rzeczy muszą iść w parze. Bo takiego mamy Boga, który zasługuje na Stwórcę, będący ponad całym Wszechświatem, ponad całym stworzeniem, panujący nad tym Wszechświatem. I to nie tylko Bóg Ojciec, ale i Pan Jezus panuje nad tym Wszechświatem. Bo list do Hebrajczyków mówi w pierwszym rozdziale, że On wszystko podtrzymuje swoim potężnym Słowem. Jak potężne jest Słowo Chrystusa, że On jednym rozkazem utrzymuje w porządku wszystkie galaktyki, cały Wszechświat. Całe planety, całe stworzenie. Jak wielki jest Chrystus, jako Syn Boży i Bóg także. bo musimy o Bogu mówić nie tylko w osobie Ojca, ale także w osobie Syna i Ducha Świętego. I co możemy powiedzieć, że Syn jest potężny. Kiedyś spotkałem takiego studenta, byłego baptystę, który po odejściu od baptystów został katolikiem, ale mi taką rzecz powiedział: Jezus to fajny koleś. No, obyś się, kolego, nie przejechał na takim traktowaniu Pana Jezusa. No, on mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek, tak, ukojenie. Ale jednocześnie to jest ktoś tak potężny, co jednym słowem podtrzymuje cały wszechświat. Wyobrażamy sobie, jak cudownym jest Bogiem. Także omówiliśmy kilka cech, drodzy, tylko powtórzę, jaki jest Bóg. Bóg jest duchem, jest nieśmiertelny i niewidzialny w swej boskiej istocie, jest samoistny, jest samowystarczalny, jest niezmienny, jest wszechobecny, jest wieczny i istnieje poza czasem i nie jest częścią wszechświata ani stworzenia. Tyle powiedzieliśmy sobie do tej pory o Bogu. Mam nadzieję, że nagroda was nie minie, że się zbudujecie tym słowem.